Przebywanie z roślinami to jest taka ucieczka w swój świat. Świat, który jest przepiękny i który pamiętam z dzieciństwa. Urodziłam się w Dąbrowie Górniczej, tam przecież huta przed wojną wybudowana i tam pracował mój ojciec i osiedle wybudowane przez Francuzów, familoki czerwone, ale rodzice wynajmowali domek i mieszkaliśmy przy takim parku Zielona, gdzie tam chodziłam z nimi na spacery i do 6 roku życia mieszkałam tam, a później ojciec tutaj znalazł pracę w hucie Lenina, no i tutaj pracował. No, myśmy też na wakacje z moją młodszą siostrą jeździły do dziadków proszowickie. To są najpiękniejsze chyba wspomnienia z dzieciństwa, życie na wsi. Ta przyroda, która już nie jest taka jak obecnie, te chwasty rosnące w zbożach, te łąki pachnące, jaśminy, z których wysysało się nektar tak słodki, nie mówiąc o drogach, które były obsadzane akacjami, to przepiękne drzewa, które zakwitały białymi, zwisającymi gronami, pachnącymi przepięknie, z których pszczoły zbierały miód, a dziadek miał pasiekę. To było to wszystko tak czarowne i tak nasączyło chyba mnie szacunkiem do ziemi, na której też się pracowało, pomagało się. Wujek uprawiał cebulę, tytoń, ogławiało się. To była przyjemność, że się dotyka rośliny, że czuje się jej zapach, że próbuje się zerwanego maku. Tęsknię za zieloną, za rośliną, za kwiatem, że cieszy mnie nie taki super kwiatek, tylko właśnie taki gdzieś polny, znaleziony, który przyjmuje się w moim ogródku i rośnie i jest mu dobrze. Zawsze to było we mnie. Zawsze marzyłam, kiedy przyjdą wakacje i kiedy pojadę i będziemy zbierać chabry i robić z tego napój, do którego się dodawało troszeczkę miodu. W butelce stało kilka dni na oknie, potem sfermentowane, taka lemoniada, spijało się. I to no, zawsze by we mnie tkwiło, a potem no, rodzice mieli działkę, więc ojciec bardzo lubił, szczepił agres, czy róże podował, no po prostu no, lubił tą pracę i przyciągało go. On bardziej niż mama, bo mama zawsze uważała, że to jest ciężka praca. Fakt, to jest ciężka praca, to samo się nie robi. To wymaga wysiłku, praca w ogrodzie, ale no jaka jest satysfakcja, że ten poniesiony trud daje taki efekt, że podoba się mnie czy innym, że zachwyca, że kwitnie, że rośnie, że no, że jest piękny. Tak w 1981 roku wyglądał nasz ogródek.
Piach, gruzy i piaskownica.
Tak. No to jest drugie zdjęcie. Widać jeszcze nowe piaski, budynki, a tu są pakamery i budują ten wieżowiec, który białoruska 6 jest tutaj po prawej stronie. To już jesteśmy troszkę dalej i tu jest 2001 rok i pierwsze nagrody.
Dyplom projektu Miasto Ogród dla pani Celiny Mierzwy za ogród i zdobycie pierwszej nagrody w konkursie Ogródek przed blokiem.
Przy blokach, ale były też takie ogródki przy kamienicach, wewnątrz podwórek. No to była fajna akcja i rzeczywiście jakoś zaangażowani byli mieszkańcy w budowaniu tych ogrodów i tworzeniu ich.
Witold Szwedkowski, miejska partyzantka ogrodnicza. Sądzę, że jak najbardziej można takich ogrodników podblokowych nazwać partyzantami ogrodniczymi, bo działają właśnie w oparciu o taką metodę rozpoznania terenu i atakowania tego, co jest najbrzydsze, najnudniejsze, tej betonozy, tych zdegradowanych gruntów miejskich, monokultury trawnika. I robią to no, z takich jakichś wewnętrznych pobudek, nie licząc pewnie na żadną nagrodę, czerpiąc jedyną gratyfikację z tego, że mogą spędzić czas wśród zieleni dla dobra nas wszystkich.
Minęło 20 lat, a pani ogród jest jeszcze piękniejszy.
No, może bardziej dziki, mniej zadbany, ale no, ma swój klimat.
Jak pani zdobywa rośliny do swojego ogrodu?
Albo od znajomych. Był taki okres, kiedy ich narosło bardzo dużo, to ja rozdawałam innym i każdy już potem wiedział, że to jest ode mnie i zostało to gdzieś w innych ogrodach. a czasem gdzieś zdobyłam jakąś sadzonkę albo gałązkę znalazłam, którą wiatr porwał i włożyłam do ziemi. No i wyrosła nowa piękna roślina. No część też kupowałam, ale kupowanie w szkółkach, w takich punktach ogrodniczych, to jest bez sensu. To są rośliny trzymane w innych warunkach i one przeniesione do ogrodu nie zawsze się przyjmują.
Te ogródki przybalkonowe, które budzą tyle emocji, to jest w ogóle, w mojej opinii, sama korzyść. Nie tylko dla estetyki, bo to przychodzi na sam koniec, ale również i dla bioróżnorodności miejskiej, bo dobrze prowadzony ogród, taki, w którym świadomy ogrodnik, świadomy obywatel, mieszkaniec sadzi to, co powinien i dba o to, no to jest wzbogacanie bioróżnorodności, wzbogacanie siedlisk, urozmaicanie ich w mieście, a oprócz tego jak najbardziej pełni to też funkcję społeczną, bo potrafi integrować to, co widzimy na rodzinnych ogrodach działkowych, czy w ogrodach, które są tak jakoś takie struktury zawarte, no to jest jedno. Ale to samo odbywa się też na ogródkach przyblokowych, gdzie mieszkańcy wymieniają się sadzonkami, wymieniają się roślinami i tak naprawdę wykonują pewną pracę, wykonują pewną usługę, która służy wszystkim, bo przyozdabiając, estetyzując otoczenie, no wyręczają troszeczkę zarząd zieleni, a jednocześnie dają taki ożywczy impuls dla innych mieszkańców, którzy może znudzeni trawnikami i równo przyciętymi krzewami szukają czegoś innego w swoim otoczeniu.
Może przejdziemy tam, przejdziemy sobie spokojnie na ławeczce. O każdej porze roku są inne zapachy. Najbardziej lubię, jak po takim długim upale zaczyna padać deszcz i czuć, jak ziemia wchłania tą wodę, jak zaczyna pachnieć, ale też wspaniałym zapachem jest zapach świeżo skoszonej trawy. To też pamiętam, jak ona od słońca powoli zaczynała suszyć, nabierała nim zapach i tak się w kopce bawiłyśmy, a jak się spało wspaniale, to dole na takim świeżo przywiezionym sianie, który pachniał no różnymi kwiatami, bo wtedy łąki były no takie barwne, bardzo dużo ziół w nich było i to mleko, które krowy nie jakąś paszą, kiszonką karmione, tylko pasły się na łąkach, no było zupełnie innego smaku. No tego już nie ma, to jest tylko tu w głowie, w wspomnieniach, natomiast to się nie wróci, tego już nie będzie. Bo to nie jest taki ogród, jak przychodzi ogrodnik, oglądam teraz maję w ogrodzie, no to jest zapłacone, narysowane, rozplasane. To nie jest ogród, to jest po prostu twór jakiegoś projektanta. Do końca ci, którzy ten ogród mają założony, to nawet nie wiedzą, jak się rośliny nazywają w tym ogrodzie rosnące, żeby to ładnie wyglądało. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się nad każdą rośliną pochylić. Nawet te chwasty, które tu rosną. Nawet te... O, tutaj rośnie sobie fiołek leśny i on się tu sam wsiał. No to niech sobie rośnie. Przedtem to ciągle sprzątałam, wyrywałam, a teraz nadzorca nie przychodzi i nie mówi, że trzeba wszystko wyczyścić, no to rośnie sobie jak rośnie. A tam jeszcze coś wyszło, co już przez 3 lata nie wyrastało pod tymi iglakami. No, też je trzeba przycinać, bo nie można tak roślinom pozwolić na to, żeby one zapanoszyły się w ogrodzie. No, trzeba od czasu do czasu coś przyciąć, coś gdzieś usunąć, jeśli sobie nie poradziło. No i żyć z nimi w zgodzie. Co znaczy dobry ogród? Ogród powinien być odzwierciedleniem tego, co osoba nim opiekująca się czuje, co jej się podoba, co przywołuje wspomnienia. W tym ogródku są już 30 lat niektóre. I jeżeli tu się im nie podoba, a je przesadzę gdzie indziej, dają sobie radę, to mi się cieszy. Tutaj też była brzoskwinia, został tylko taki pień, koło niego rośnie sobie róża. Róża były posadzone poniżej, między żywopłotami w koło budynków i też sobie jedną małą gałązeczkę ucięłam, wsadziłam, wyrosła. Tworzyłam ją w taką kopę, no, ona ma tylko jedną wadę. Kwitnie w maju, ma piękne, takie kremowo-żółte w środku kwiaty, ale pachnące przepięknie, no, to jest róża 3-4 dni. Po róży trzeba przyciąć i czekać znowuż rok.
Ale warto czekać.
Warto. Pięciokrzew tam mam, strasznie mi przysechł w te upały, nie widać go bardzo. I on też daje fantastyczny zapach, bo te takie naturalne nie pachną. Nie znam nazwy łacińskiej tego biciokrzewu, ale on ma różowe, piękne kwiaty i wieczorem rozpościera się w okolicy przepiękny zapach kwitnącego biciokrzewu. No ale to też jest chwila i znika.
Jaki czas dnia to pani ulubiony czas w ogrodzie?
Ten, kiedy mam wolne i mogę poświęcić go ogrodowi. Najczęściej wychodzę w okresie takim porannym, bo jeszcze słońce nie jest takie intensywne. No i praca w ogrodzie wtedy jest przyjemniejsza, bo to nie chodzi o to, żeby wejść i się zmęczyć, tylko żeby pobyć z roślinami i pocieszyć się ich wyglądem, tym jak rosną, a nawet dotknąć.
Jeżeli się przyjrzymy, jak niektóre osoby prowadzą ogrody, to widać w tym jakąś rywalizację. Czasem z samym sobą, aby uczynić swój własny ogród coraz lepszym, czasem z sąsiadem. Są tam różne też programy tematyczne takich ogródków. Niektórzy wykorzystują do maksimum możliwości jakichś materiałów odpadowych, przyozdabiają zgodnie ze swoim przekonaniem. No często są to tacy artyści ogrodnicy z Bożej łaski, ale nie ma w tym nic ujmującego, wręcz przeciwnie. Każdy sobie tworzy swój własny raj, o piękno w swoim otoczeniu dba każdy na własną rękę i z tego wychodzi całkiem fajny taki konglomerat, że jeśli każdy dba o swoją działeczkę, to w całości wychodzi to całkiem ciekawie.
Jak pani sobie radzi z nieproszonymi gośćmi?
Najgorsze, i to jest od jakichś 10 lat, to jest plaga bezdomnych, jak ja je nazywam, bez muszli ślimaków. Okropne, duże, rude lub brązowe, mieszkające w trawnikach, a do mnie przychodzące wieczorem do stołówki. Codziennie, jak jest jaka taka pogoda, gdzieś tak koło godziny 20, no wychodzę i te pół litry kubek po jogurcie zbieram tych ślimaków. Miałam bardzo dużą kolekcję funki, różnych kolorów, różnych kształtów liści, no ale no jak zostawały tylko same łodyżki obgryzione albo powycinane liście, no to po prostu się poddała. Bardzo dużo miałam bukszpanów z sadzonki jednej, którą ojciec mi dał ze swojego ogródka. No i rozmnażałam sobie i wsadzałam w różne miejsca. Tam, gdzie mi się podobało, albo już mi się nie podobało, to przesadzałam w inne. Jak wnuki były młodsze, no to one nabierały różnych kształtów. A to był głowa misia, a to był pies z ogromnymi uszami, kule. Pojawiła się ćma bukszpanowa. Zniszczyła najprzód wszystkie te ogromne ogrody 300-letnie bukszpanowe w Niemczech. To tam padło to praktycznie chyba wszystko. Nie było specjalnie na to żadnych środków. Zostawało zbieranie tych żarłocznych, zielonych gąsienic. One jeszcze były tak ukryte w tych kulach. Też była praca taka troszkę jak zbieranie stonki w dzieciństwie. Ale za to płacili. No wygrały niestety ćmy. No poddałam się, bo no żal mi było, a zostawić takie uschnięte, no to po co? To jest właśnie ta roślina, lnica. Ją sobie urwałam jedną taką gałązkę w takim murze, był w szczelinie. No i przyniosłam, no i ona tu się sama sieje, jest w donicy tutaj obok, jest tam w innych doniczkach, a to gdzieś tam wyrośnie pod jakimś krzakiem. No tak sobie radzą też pierwiosnki te takie naturalne. Blisko kapliczki właśnie rosła taka cała aleja hortensji, no i wiatr złamał jedną gałązkę. Do kubeczka, do piaseczku, przywiezione do Krakowa, posadzone, jest jeden ogromny krzak.
I ten wielki, piękny krzak jest z tej małej, złamanej gałązki?
Tak, ale on ma już dobre z 15 albo więcej lat, chyba więcej.
No ale odwdzięczył się pani.
No dobrze mu tu widocznie, jest troszkę w cieniu, hortensja nie lubi pełnego słońca, a jednocześnie jest tu dość ciężka ziemia, bo tu był dźwig, w tym miejscu, gdzie jest oczko wodne, poruszał się po szynach, budując ten blok. To były straszne błota, niczym nie przysypano, myśmy zamówili wywrotkę ziemi i tutaj pan przywiózł taką ziemię, nie wiem skąd, z jakiegoś bajora wykopaną, no to skała. sobie bardziej zaszkodziłam tą ziemią, niż pomogłam. Ja jeszcze do tej pory próbuję jakoś poprawić jej strukturę, ale jest ciężko.
Ogródki przyblokowe w moim życiu to bardzo, bardzo ważny etap. Zetknąłem się z nimi, kiedy miałem lat 6. To był czas początku stanu wojennego. Pod blokiem działo się jakieś zamieszanie. Ojciec wyszedł na balkon, widzi sąsiada i pyta, co się dzieje. A pan Staszek mówi, zakładamy ogródki. To ojciec pyta, a jakieś pozwolenie, a jakieś zgody, gdzie to wystąpić trzeba, czy do rady osiedla, czy do innego urzędu. No to pan Staszek mówi, bierz łopatę i kop. I mniej więcej tak to wyglądało przez następne kilka lat, kiedy ogródki miały funkcję bardzo praktyczną, bo one pozwalały uzupełniać niedobory, powiedzmy, zaopatrzeniowe. I można sobie było wyprodukować własne jarzyny, które były potrzebne. Ja się wychowałem w takim otoczeniu i stąd też taka moja postawa, że jeśli chcemy coś zmienić, jeśli chcemy coś upiększyć, poprawić jakieś wartości biocenotyczne naszego otoczenia, to po prostu powinniśmy zacząć to robić i uczyć się, doskonalić, robić to coraz lepiej, po prostu wziąć łopatę i kopać.
Ten pan jest od żywopłotów i od trawnika. Kupił sobie sprzęt i ma wyposażony jest potąd. I tutaj raz w tygodniu przycina żywopłoty, a trawnik też obecnie raz w tygodniu. Przymusił mnie do tego, żeby zlikwidować na trawniku, gdzie miałam takie cebulowe roślinki i takie, żeby wyjść. Tu musi być wszystko równo, ładnie i do prostego.
Dochodzi do rodzinnej walki o przestrzeń w tym ogrodzie. Każdy ma swoje preferencje roślinne.
No może nie do walki, ale to takie są ciche dni czasami, bo żona by z tym ogródkiem weszła jeszcze do sypialni.
Mąż jest osobą, którego uwielbiają wszystkie insekty. Więc jeżeli w okolicy fruwa jakiś jeden komarek, to na pewno ugryzie męża. Więc wieczorem nie bardzo można wyjść, bo gryzą komary.
Kocha te rośliny, lubi pracować, pielić, przycinać, przesadzać. No ja bardziej jestem taki technikiem i chciałbym, żeby było równo, wszystko na swoim miejscu. Tu kwiatki, tu ścieżka, tu mamy trochę inne poglądy.
Ale sądząc po wyglądzie ogrodu, koncepcja pana żony wygrywa.
Wygrywa, jak w każdym gospodarstwie domowym. Mężczyźni rządzą, ale tylko tak na papierze, jak to się mówi, a prawdziwie to idzie głową.
Planują państwo jakąś delikatną redukcję powierzchni tego ogrodu, czy może jego rozkwit?
Przedłużać już nie będziemy, bo i tak za daleko żeśmy poszli. Sił jest coraz mniej, więc myślę, że to już widać, że to są przede wszystkim wieloletnie rośliny, przy których nie ma tyle prac, nie ma nasadzeń, ewentualnie jakaś korekta. Jak przyjdzie wiosna albo jesień, to worami mąż wynosi to, co ja przycinam, co trzeba zlikwidować na jesień, bo już przekwitło i liście trzeba poobcinać, to niestety są ilości zawrotne, a nawet worków od spółdzielni się nie dostanie, żeby to wynieść i wyrzucić.
O czym pani lubi myśleć w swoim ogrodzie?
To znaczy najczęściej o niczym. Po prostu wchłaniam jego.
Zachodź, że słoneczko zachodź.